Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Nasze poniedziałkowe rozmowy niedokończone i temat długo oczekiwany i też goście, którzy od dawna przygotowaliśmy się na to spotkanie, więc wreszcie mamy tą możliwość. Bardzo gorąco w studio witam i witamy księdza profesora, doktora habilitowanego Dariusza Oko, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witamy, szczęść Boże.
Daj Boże.
Ksiądz profesor nie po raz pierwszy jest na naszej antenie, więc nie muszę osoby przedstawiać bliżej, ale wiemy, czym się zajmuje na co dzień. Filozofia, tak? I Wydział Filozofii tegoż Uniwersytetu.
Tak jest. No, już i teologia. Specjalizuję się w krytyce teorii gender. Z tego czyli jestem znany.
Klasyczny antygenderysta, jeśli chodzi o...
Można tak powiedzieć. To takie zaszczytne określenie.
Zamiłowanie.
Podobnie jak klasyczny antymarksista, można powiedzieć. Wcześniej się mówiło.
Dobrze. I ksiądz doktor habilitowany Robert Skrzypczak, profesor papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Nie po raz pierwszy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo wiemy, że w Warszawie w naszym programie Polski Punkt Widzenia mogliśmy spotkać, prawda?
Tak.
Natomiast w tym studio po raz pierwszy na takich dłuższych rozmowach, więc cieszymy się.
Moja prymicja.
Prymicję, tak. Co możemy dopowiedzieć? Ksiądz profesor również jest duszpasterzem, wziętym rekolekcjonistą, autorem książek, które informują o sytuacji Kościoła i nie tylko, świadomości życia ludzi wierzących.
Tak, to wszystko prawda.
A ma coś takiego, z czego bardzo tak frapuje szczególnie, jakieś anty?
No ja przede wszystkim się zajmuję personalizmem w teologii, w psychologii, filozofii, także soborem, no i ogólnie rzecz biorąc nową ewangelizacją.
Czyli tymi nowymi rozwiązaniami też, jak wyjść z kryzysu. Najbardziej pamiętam tą książkę o kryzysie Kościoła i kryzysie wiary. O Kościół na rozdrożu, tak?
Chrześcijanin na rozdrożu.
Chrześcijanin na rozdrożu. Bardzo była poczytna jest do dzisiaj. Drodzy księże profesorowie, tak zacznę, a potem oddaję głos. Wydawało nam się wszystkim, że wszystko, co najgorsze może spotkać Europę i człowieka, zakończy się 8 maja 1945 roku, kiedy zakończyła się II wojna światowa, został pognębiony właśnie nazizm niemiecki, hitlerowski. No ale został nam jeszcze bolszewizm i komunizm. Tego żeśmy się tak mocno spodziewali, bo Polska miała doświadczenie. Natomiast nikt się nie spodziewał, że będzie niesamowity przełom i początek, jak to nazywamy, rewolucji antropologicznej w 1968 roku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten rok 68 był taki burzliwy i taki przełomowy i w życiu Kościoła, i w życiu świata, bo przecież to jest razem połączone, a my patrzymy dzisiaj z perspektywy też wiary. Bardzo prosimy, zaczniemy od Krakowa.
Tak, bo właśnie w Krakowie spotkaliśmy się na konferencji poświęconej temu tematowi. W tym roku właśnie mija 50 lat od rewolucji 68 roku. Dlatego też nasz Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu zorganizował konferencję na ten temat. To szczególnie zajmował się tym dziekan naszego wydziału, ksiądz profesor Jarosław Jagiełło. Dlatego też ksiądz profesor przyjechał do nas pośród innych gości. Wprowadzenie do konferencji wygłosił nasz wielki kanclerz, ksiądz arcybiskup profesor Marek Jędraszewski, który bardzo ciekawie mówił o późnym Sartrze, o jego poszukiwaniach, też zwątpieniach w jego ateizmie. Staraliśmy się lepiej zrozumieć, co stało się 50 lat temu i jakie to ma konsekwencje dla nas dzisiaj. Bo można powiedzieć, że w dużym stopniu to, z czym dzisiaj się zmagamy, jest konsekwencją tamtych wydarzeń. To był taki punkt węzłowy, kiedy szczególnie do głosu dochodziły procesy, które miały już miejsce od wielu lat w Europie. I ten wybuch zarazem miał bardzo wpłynąć na to, co się działo potem, co dzieje się dzisiaj. Tak. W największym skrócie można powiedzieć, że to była jakby rewolucja neomarksistowska czy neobolszewicka. I dzisiaj właściwie często w sferze kulturowej mamy do czynienia z marksizmem kulturowym. Można powiedzieć z neomarksizmem, z neobolszewizmem. Całkiem świadomie użyłam tych słów, żebyśmy rozumieli powagę tego, co się stało. Ta rewolucja w dużym stopniu miała swoje źródła w tak zwanej szkole frankfurckiej, która powstała w Niemczech, właśnie we Frankfurcie, po I wojnie światowej i była założona właściwie wyłącznie przez ateistów i komunistów, ludzi, którzy nawet byli członkami partii komunistycznej albo wszyscy bez wyjątku sympatyzowali z partią komunistyczną. I to byli filozofowie, socjologowie przede wszystkim, ale też psychologowie. I jaki był ich zasadniczy problem? Oni byli zawiedzeni w dużym stopniu, że rewolucja komunistyczna nie udała się na zachodzie Europy. Bardzo cieszyli się rewolucją, która dokonała się w Moskwie, w Rosji, zresztą wbrew przepowiedniom Marksa, który przypuszczał, że ta rewolucja dokona się przede wszystkim w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. I były takie próby, wiemy, w Niemczech, w Berlinie, w Monachium, we Włoszech. Jednak one zakończyły się niepowodzeniem. I komuniści europejscy musieli stwierdzić, że w najbliższej przyszłości to będzie niemożliwe, to się nie uda. Na to między innymi zwracał uwagę Antonio Gramsci, komunista włoski, taki Lenin włoski, który stwierdzał, podobnie jak właśnie członkowie Szkoły Frankfurckiej, że jednak kultura prawicowa, konserwatywna, chrześcijańska jest zbyt mocna, że sobie z nią na razie nie poradzą. Ale oni koniecznie chcieli zrobić rewolucję. Oni chcieli zmiany, chcieli obalenia starego porządku, bo jako ateiści i komuniści byli fundamentalnie wrogo nastawieni też do chrześcijaństwa. Dla nich Bóg jest fałszywą hipotezą, chrześcijaństwo jest zupełną pomyłką, szkodliwą dla ludzkości. Dlatego Boga i chrześcijaństwo trzeba usunąć ze świadomości ludzkiej. Właściwie trzeba doprowadzić do stanu, że ludzie zapomną, że zapomnieli Boga. To jest bardzo bolesne sformułowanie, ale o to im chodziło. I to już na Zachodzie pod ich wpływem w dużym stopniu się dokonało. Ludzie mają zapomnieć, że zapomnieli Boga.
Jeśli możliwe, wejdę ci w słowo, bo to jest bardzo ciekawy, ważny wątek. My może z polskiego punktu widzenia wydaje nam się rewolucja 68 roku zjawiskiem zachodnim.
Tak, że dzieci seksualne.
Tak, i być może teraz powoli jakoś importowanym do nas. Natomiast to chodzi o tę samą ideę, tę samą myśl, która jakby poszła w dwóch kierunkach. My poznaliśmy rewolucję komunistyczną w wydaniu politycznym, represyjnym, narzuconym. I ciekawe właśnie, że już 1922 rok, to są fakty, które dzisiaj historycy odsłaniają, między innymi Patryk Buchanan. Lenin zorganizował w Moskwie, w Instytucie Marksa i Engelsa, specjalne spotkanie, na którym brali udział tacy aktywiści komunistyczni jak Karl Radek, jak Felix Dzierżyński, Willy Münzenberg, założyciel Kominternu i taki filozof komunistyczny węgierskiego pochodzenia Georgi Lukas. Wówczas już zdawano sobie sprawę, że ta lucyferiańska idea, która przyświecała marksizmowi i potem także komunizmowi, to znaczy zmienić człowieka, że ta zmiana człowieka, wyprodukowanie człowieka nowego napotyka na jakby żelbeton w środku ludzkiej psychik czy świadomości i według nich ten opór, ta skała jest zbudowana z tradycji chrześcijańskiej. Dlatego trzeba ją rozbić. Widać, że już zdawali sobie sprawę, że uderzeniem, przemocą się nie da tego dokonać, bo gdzie są męczennicy, tam wzmacnia się wiara.
Tak, jeszcze bardziej wzrasta.
Gdyby o tym wiedzieli komuniści w Polsce, to by nigdy nie dopuścili do zamęczenia księdza Jerzego Popiełuszki. Zrobili największy błąd wtedy, bo to nas wtedy wzmocniło. To była prowokacja dla człowieka wierzącego. Natomiast już wówczas Georgi Lukas i potem także Szkoła Frankfurcka, o której mówił ksiądz profesor Dariusz, podjęli jakby alternatywną drogę, że trzeba poradzić sobie z tą skałą chrześcijańskiej moralności i przekonań powolnym jakby rozmiękczaniem jej.
Chrześcijańskiej czy katolickiej? Jak może?
Chrześcijańskiej ogólnie.
Ogólnie też, tak.
Powolnym rozmiękczaniem, wypukiwaniem jej poprzez jakby alternatywną drogę powolnego marszu przez popkulturę. Właśnie Antonio Gramsci też. On stał się męczennikiem.
Czyli ten model radziecki był nieudany, więc poszli na model ten zachodni.
Tak, szczególnie na tym myślał Herbert Marcuse, bo oni koniecznie chcieli zrobić rewolucję. Chcieli zniszczyć to, co było dotąd, a widzieli, że nie mogą liczyć już na klasę robotniczą, ponieważ w tej klasie jest już za dobrze na Zachodzie, a potem szczególnie widzieli w Stanach Zjednoczonych. Robotnicy w Stanach, którzy mogli sobie pozwolić na samochody, na dom z basenem, no nie będą szli na barykady. Więc Marcuse szczególnie stwierdzał, że tutaj nie ma co liczyć jako na siłę rewolucyjną na robotników. Dlatego mówił, szukajmy innych mniejszości, przy pomocy których możemy zrobić rewolucję. Widać, jak oni instrumentalnie traktowali i traktują ludzi. Sądzili, może Murzyni, może kobiety, ale kiedy te grupy uzyskały też swoje prawa, też odpadły jako potencjalni rewolucjoniści. Dlatego zaczęli wprost mówić o jakichkolwiek innych grupach. Może chorzy psychicznie, może bo oni są pokrzywdzeni, bo nie wiadomo, kto jest normalny. Albo więźniowie, bo to właściwie nie więźniowie są winni, tylko społeczeństwo, które ich tam wsadziło. Ale no, z więźniami trudno robić rewolucję, bo zanim dojdą na barykady, to zaczną rabować sklepy. No, chorzy psychicznie też no, mogą być chaotycznie, ale dlatego powiedzieli no, mniejszości seksualne. Spróbujmy zrobić rewolucję przy pomocy mniejszości seksualnych. Użyjmy właśnie seksualności człowieka jako takiej podstawowej siły rewolucyjnej. Przy pomocy właśnie rozbudzenia seksualnego ludzi i walki o prawa różnych mniejszości seksualnych postarajmy się zniszczyć stary porządek. O tym mówił wyraźnie Herbert Marcuse w takich swoich książkach jak Człowiek jednowymiarowy czy Eros i cywilizacja. On właśnie w szkole frankfurckiej był specjalistą od tego, ale on właściwie wprowadził w taki język marksistowski, czy trochę psychoanalizy, ideę Wilhelma Reicha. To jest właściwie ojciec rewolucji antropologicznej, rewolucji seksualnej. Tutaj mam jego książkę Die sexuelle Revolution, czyli rewolucja seksualna. I można powiedzieć, że ta książka jest szczególnie cenna, bo ona bardzo jasno wykłada, o co chodzi w tym, co zrobiła szkoła frankfurcka. Wilhelm Reich, właśnie żeby go rozumieć, trzeba znać też jego życiorys. On się urodził na terenach dzisiejszej Ukrainy, 50 kilometrów na wschód od Lwowa. I samo jego dzieciństwo wskazywało na to, że będzie rzeczywiście rewolucjonistą seksualnym, bo jako syn bogatej rodziny. No jak sam stwierdził, od dziecka dla niego seks stał się czymś najważniejszym w życiu. I to no, sposób straszny, bo już jako chłopak, dwunastoletni chłopak, zmuszał służące w swoim domu do współżycia z nim, szantażując je, że inaczej doniesie ojcu i on ich wyrzuci z pracy. Ale do czego się posunął? Nawet żądał współżycia od własnej matki, szantażując ją, bo wiedział, że ona ma kochanka. Kiedy matka się na to nie zgodziła, doniósł na nią ojcu. Ojciec zaczął ją tak źle traktować, upokarzać, bić, że ona popełniła samobójstwo. A wkrótce potem ojciec też popełnił samobójstwo, nie mógł tego przeżyć. Sam Reich się do tego przyznaje, że taką rolę odegrał w tej tragedii rodzinnej, ale nigdy nie miał z tego poczucia, oficjalnie przynajmniej, poczucia winy. Nie, on siebie usprawiedliwiał. On mówił, że to nie jego zachowanie było winne, tylko instytucja małżeństwa jest winna. I właściwie można powiedzieć, przypuszczać, że on całe życie starał się usprawiedliwiać zbrodnie, które się dopuścił jako dziecko.
Wybielał się, cały czas miał tą taką
sumę. On zaczął walczyć w ogóle z instytucją małżeństwa, rodziną. Mówił, że no podobnie jak Marx i Engels, że rodzina to jest pierwotna instytucja ucisku, niesprawiedliwości, że w rodzinie rodzi się wszelkie zło. Zauważmy, jakie przeciwieństwo do chrześcijaństwa. Dla nas jest święta rodzina, z której pochodzi samo dobro, natomiast dla nich, dla neomarksistów i marksistów, rodzina jest siedliskiem samego zła. On nawet posuwał się do tego, mówił, że faszyzm, nazizm ma źródło w rodzinie, bo posłuszeństwo wobec ojca prowadzi do posłuszeństwa wobec Führera.
Tam są te pierwsze tarcia też.
Tak, dlatego mówił, zróbmy rewolucję seksualną, musimy rozwalić małżeństwo, rozwalić rodzinę, a wtedy niejako przy okazji rozwalimy Kościół, chrześcijaństwo. Mówił ogólnie, że nie walczcie z Kościołem wprost, ale seksualizujcie dzieci. Reszta przyjdzie sama. To jest właśnie istota jego szatańskiej rady.
Czyli tak, nie narkotyki na pierwszym miejscu, nie używki, nie filmy.
To dalej.
Idzie później.
Tylko seks.
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że to, co w kulturze chrześcijańskiej. Jakby w świecie wychowania chrześcijańskiego, katolickiego jest grzechem, transgresją, przestępstwem, to staje się sprężyną rewolucji. Co zrobić, żeby rewolucję komunistyczną, która jest rewolucją dotyczącą środków produkcji, nierówności społecznych,
przenieść na wszechmir, tak?
Przenieść na teren człowieka. Dlatego ta rewolucja miała za cel przemienić się w rewolucję antropologiczną. Przemienić człowieka. W jaki sposób? Poprzez uwolnienie całkowite ludzkiej seksualności. Jak Georgi Lukas, o którym wcześniej wspominałem, czy także Wilhelm Reich, oni twierdzili, że chrześcijaństwo, chrześcijańską koncepcję rodziny, w ogóle Kościół, nie, da się rozwalić poprzez wybuch seksualności niekontrolowany. Nie? To miał być narzędzie tego przeprowadzenia człowieka do nowego świata, do nowego wymiaru istnienia, uwolnić go przede wszystkim od tego, co go trzyma w ograniczeniach, czyli religia, Kościół,
wiedzy, rodziny,
państwo, dekalog i wartości moralne.
Prawo też, prawda, jakiekolwiek.
Rodzina.
Tak. A jak się uważają, tak jeszcze tak patrząc na duchowość, czy co się działo w głowie tych ludzi, bo to byli konkretni ludzie, czy to był już jakieś opętanie, na przykład diabelskie, czy całkowite wypłukanie z wartości, czy jakaś taka, nie wiem, no, dekadentyzacja w ogóle, no jakieś, bo to by ludzie do szpiku kości źli, prawda, oceniając ich z naszego punktu widzenia, no bo takie te dewiacje, to żeby zniszczyć człowieka, zniszczyć wiarę.
Rewolucja 68 roku jest kolejnym następstwem, kolejnym etapem wprowadzania czy dziania się rewolucji ateistycznej, czyli walki z Bogiem. To jest jakby kolejny etap tego, co się stało w czasie rewolucji francuskiej,
potem Marx,
potem rewolucji bolszewickiej i mamy 68 rok, gdzie to mnie osobiście bardzo porusza, kiedy czytałem tych głównych ideologów rewolucji 68 roku, czy także manifesty. Dlaczego jakby siłą napędową zmiany człowieka ma być seksualność? Czy chodzi tylko o użycie, przyjemność, transgresję, słodkie poczucie wywrócenia stolika, zanegowania katechizmu, czy tego, co mówi mama i tata, czy ksiądz, czy papież? Okazuje się, to jest o wiele głębsze. Dzisiaj na przykład z teologicznego punktu widzenia, czy jak weźmiemy kontekst Biblii, zobaczymy, że walka o zmianę ludzkiej seksualności, pojmowania ludzkiej seksualności i praktykowanie jej ma związek z relacją człowieka z Bogiem. Co zrobić, żeby człowieka uwolnić od Boga albo wyrzucić Boga ze świadomości człowieka? Trzeba zreformować, przedefiniować ludzką seksualność. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma pochodzenie boskie. My mamy boską genealogię. Wzięliśmy się od Boga. Każdy z nas został, jak Pismo Święte, Księga Rodzaju mówi, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Został stworzony jako mężczyzna i kobieta. I to właśnie decyduje o podobieństwie do Boga, bo Bóg nie jest samotnikiem, Bóg jest miłością międzyosobową, czyli dawaniem się i przyjmowaniem. Seksualność jest narzędziem podarowania się, narzędziem budowania
właśnie
relacji.
Mam odpowiedni cytat z Wilhelma Reicha, tak, że Reich, właściwie i inni jak Marcuse, oni sprowadzają człowieka do zwierzęcia. Na przykład u Reicha często występuje termin Menschentier, że człowiek to jest zwierzę ludzkie. Zwierzę, które jest kierowane przede wszystkim instynktami, pożądaniami. Dlatego też o człowieku trudno mówić w kategoriach sumienia, winy. Winne może być społeczeństwo, które stwarza złe warunki. Natomiast człowiek właściwie to jest bardziej inteligentne zwierzę.
Ale może być
tak traktować.
Na przykład, że zwierzęta się nie znęcają, prawda? Zwierzę zabija, zwierzę dla posiłku, a człowiek się potrafi znęcać, czyli wyższy
tak,
stopień zwierzęcości.
Tutaj Reich wyraźnie w tej książce cały czas tak pisze o człowieku. Na przykład na stronie 22 czytamy Der Kern des Lebens Glücks ist das sexuelle Glück, czyli jądrem szczęścia życia jest szczęście seksualne. Czyli widać, że jeżeli on szczęście człowieka sprowadza do przeżycia zmysłowego, to szczególnie widać, że sprowadza człowieka do zwierzęcia, do zmysłowości. A to jest zresztą typowe dla działań demonicznych. Szatan właśnie chce człowieka sprowadzić tylko do zwierzęcia. Ale tutaj mamy ten zasadniczy mechanizm, tak można pokazać. Jeżeli chodzi o program gender od strony filozoficznej, to właśnie te trzy książki. Reincha, rewolucja seksualna, Marcuse, człowiek jednowymiarowy.
To jest taka biblia genderyzmu.
Eros i cywilizacja, tak? To jest jakby podstawa filozoficzna, teoretyczna dla teorii gender. Sprowadźmy człowieka do jego instynktów. Pozwólmy mu w seksualności robić niemal wszystko i w ten sposób zniszczymy wyższą kulturę, bo jeżeli człowiek skupi się tylko na tym, co niższe, to z konieczności będzie odcięty od wyższej kultury duchowej, od chrześcijaństwa. I właśnie na tym buduje gender.
To zrobię jeszcze jeden przypis, bo to są bardzo ciekawe momenty. Bo być może telewizowie potrzebują zrozumieć, co mają wspólnego ci autorzy z lat 20., 30., XX wieku z rewolucją, która weszła w końcówkę XX wieku. I dzisiaj mamy do czynienia jakby z wtórną falą uderzeniową rewolucji 68 roku w postaci ideologii gender. Ci ludzie, którzy założyli szkołę do spraw marksizmu i leninizmu w Frankfurcie w 1923 roku.
Na wzór szkoły moskiewskiej komunistycznej.
Rok później po tamtej naradzie u Lenina. I gdzie zapadła decyzja o otwarciu alternatywnej ścieżki poprzez kulturę, poprzez edukację, poprzez rozbrajanie powolne chrześcijaństwa, wprowadzanie nowego człowieka. Powstaje szkoła do spraw badań społecznych we Frankfurcie, która w 1933 roku zostaje zamknięta, bo Hitler dochodzi do władzy. I większość tych koryfeuszy, ideologów szkoły frankfurckiej przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych i stają się najbardziej poczytnymi autorami studentów największych uniwersytetów amerykańskich, takich jak Princeton, jak Columbia, jak Harvard. To się rozlewa potem na inne uniwersytety i stąd właśnie pożywka, którą zbudowała szkoła frankfurcka, staje się inspiracją młodzieży, która wyjdzie na barykady w maju 68 roku.
Miesiące w Paryżu te pierwsze.
Mając w ustach hasła rewolucyjne. I to nie była tylko rewolucja związana z nierównością społeczną, ale przede wszystkim my chcemy nowego człowieka, my chcemy nowego życia, my chcemy przyszłości.
Zakazane zakazywać, tak?
To było tak, też takie. Oni właśnie tą metodą starają się opanować kulturę Stanów Zjednoczonych. Marcuse z wielką wrogością pisze o Stanach Zjednoczonych, które go uratowały, przyjęły, ale on właśnie tymi metodami seksualizacji chce zmienić kulturę Stanów Zjednoczonych. I potem ta kultura rzeczywiście Stanów niejako uderza wtórną falą w Europę w roku 68, kiedy studenci piszą 3M, czyli Marx, Mao Tse-tung i Marcuse. To pokażę, ale też Reich. Marcuse i Reich stają się czołowymi symbolami tego ruchu, ale zauważmy, że sami studenci stawiają ich na równi z Mao Tse-tungiem i z Marxem. Sami pokazują, gdzie są korzenie. Ale właśnie to, co mamy dzisiaj, no tutaj przykładowo w książkach pani Elizabeth Tuider, to no warto sobie przypominać czołowa ekspertka od wychowania seksualnego w Niemczech. Ona w tej książce Sexualpädagogik der Vielfalt, czyli seksualna pedagogika wielości, pośród ćwiczeń zaleca na przykład, żeby dzieci 15-letnie projektowały dom publiczny. A po co? Po to, żeby same zaczęły chodzić do domu publicznego i żeby też mogły w nim pracować. To już jest gender w dojrzałej fazie. Tak się uczy dzieci w Niemczech. Czy na przykład pan profesor Jacek Kochanowski, socjologia seksualności marginesy, profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w tej książce pisze, że im seks jest bardziej podobny do zwierzęcego, tym lepiej. No właśnie jak Reich pisał, że człowiek to jest tylko zwierzę ludzkie. I na przykład mówi, że trzeba być dumnym, on jako gej, że jeżeli idzie się do klubu gejowskiego, do dark roomu i ma się jednego wieczoru kilku partnerów, że to jest wspaniałe, to jest norma, tak trzeba żyć.
Na marginesie uniwersytet, na który łoży państwo, czyli my jako podatnicy, prawda?
No właśnie.
Teorie są
snute. Gdyby gender weszło do szkół, no to tacy ludzie by uczyli nasze dzieci. Takie treści. To jest standard w nauczaniu genderowym w szkołach.
To cały czas wisi nad nami. To nie jest tak, że jest
właśnie przed czym my się bronimy.
Przegonione, prawda? Tylko jest
czego,
w zasadzie
właśnie czego genderyści dzisiaj chcą uczyć nasze dzieci? Co już jest w Niemczech? Czy no, książka o Partii Zielonych w Niemczech, Michael Granta Die Grünen, którzy w Niemczech 16 lat jak lwy walczyli o legalizację pedofilii. To jest gender, to jest klasyka gender, prawda? Twitter, Kochanowski, Zieloni. To można tak przedstawić, że właśnie te książki spoczywają jak na fundamencie na tym. To jest teoria z początku XX wieku i ze środka, Reich i Marcuse, i na tym buduje gender. Tak to można obrazowo przedstawić.
Czy żeby to czytać, czy raczej nie czytać, tylko no nie. Czytać inne?
Co specjaliści, bo to są trucizny. Tak, ja to czytam, tak. Bo muszę poznać wrogów, to jest moja specjalność.
Próbujemy wyjaśnić przyczyny.
Jakby w kanalizacji. No, ktoś tam musi pracować, musimy znać wroga. Zresztą czytając...
Z jego kanału wchodzi z obowiązków, prawda?
Ale no z obowiązków. Ktoś musi je czyścić. No nie. Znaczy to ma też taką zaletę, bo oni się na szczęście nie liczą z tym, że no ja mogę wszystko przeczytać, prawda? I czytając ich, znajduję też najlepsze argumenty, bo na przykład profesor Kochanowski tutaj pisze całkiem otwarcie. On jako najwyższy autorytet genderowy w Polsce, teorii queer, wiele razy mówi do gejów: nie udawajcie, że wy chcecie małżeństwa. Przecież wiadomo, że nam chodzi o seks z maksymalną liczbą partnerów. I przestrzega ich, uważajcie, bo jak wam przyznają małżeństwo, to będziecie musieli żyć w małżeństwie. Przecież to straszne. No.
A, jak można żyć
sam ich najwyższy autorytet pokazuje, jak kłamią, jaka to jest kłamliwa propaganda. Ale właśnie to szaleństwo seksualne, można powiedzieć, że to jest program maniaków seksualnych. To jest program rozpusty do entej potęgi. Ale to jest właśnie zaprojektowane w tych książkach, w szkole frankfurckiej.
Czy profesorze, to jest to już taki było. Czy to nie było w starożytnym Rzymie, który właśnie upadł, mówią głównie dlatego.
Pod wpływem lubieżności, tak. Czy niemoralności.
Czy choroby, które przybyły.
Tak, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego 68 rok jest tak ważny, żeby go poznać? Co się stało w Europie Zachodniej? Ja byłem przez kilka lat na zachodzie Europy, w różnych ośrodkach, także katolickich. Ja tam nauczyłem się, wyrobiłem sobie przekonanie, czym jest rewolucja 68 roku, która jak wirus weszła do świadomości wielu ludzi związanych czasami pozornie też z Kościołem. No właśnie. Niebezpieczeństwo rewolucji 68 roku polegało na tym, że myśmy nie zostali po dwóch stronach barykady, bo tak można byłoby odnieść wrażenie, że profesor Dariusz prezentuje w tej chwili naboje wrogów, przeciwników, jak się bronić. Natomiast sprawa była o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że w 68 roku razem z czytelnikami Marcuse, Horkheimera, Reicha, weszli także na barykadę studenci duszpasterstw akademickich razem z ich duszpasterzami. Wiele środowisk katolickich przyjęło z radością rewolucję 68 roku. Nałożyły się jakby dwa fakty. Z jednej strony ten ferment, który jakby wybija z złego ducha, z butelki marksizmu i freudyzmu. A z drugiej strony coś się dzieje w Kościele, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II.
Właśnie, 3 lata po Soborze, po końcu, dobrze. I czy to nie było tak, to jest takie drażliwe pytanie, czy ta rewolucja nie była rozdrażniona przez Sobór, który zaczął mówić konkretnie o człowieku, o świecie współczesnym, czy odwrotnie?
To za mocno
czy Sobór
byłoby.
Nas rozbroił?
Tego nie można byłoby tak powiedzieć, bo Sobór jest, papież Jan Paweł II, uczestnik Soboru, Karol Wojtyła, mówił, że Sobór był seminarium Ducha Świętego.
Oczywiście.
I Sobór jest miejscem, w którym Pan Bóg podejmuje dialog z Kościołem, jakby mówiąc językiem, który Kościół zrozumie za jakiś czas, być może w następnych pokoleniach.
Nie? To jest, to jest wyzwanie. Co ksiądz Oko mówił, czy oni nie poczuli się nagle zagrożeni, że ten duch Soboru, te zmiany pójdą tak daleko, że Kościół się wzmocni, że będzie tą taką prawdę...
Sobór wywołał w niektórych środowiskach kościelnych entuzjazm. O tym mówią uczestnicy Soboru. I dlatego zaczęto wprowadzać bardzo szybko reformy soborowe, tylko nie w oparciu o dokumenty Soboru, tylko o tak zwanego ducha soborowego. I ten duch soborowy...
Sobór telewizyjny, sobór okazał mediów, się, jak był przedstawiony w mediach, a nie jaki był rzeczywiście.
I ten duch soborowy okazał się takim pojęciem z gumy, gdzie zaczęto wkładać także właśnie te różne wyobrażenia pochodzące z ideologii społecznych, czy tej tęsknoty w niektórych ludziach, żeby wreszcie wyzwolić człowieka od przeszłości, od tradycji, od religii, od Boga. Ta przyświecająca idea nowego człowieka, marksistowska, seksualna, nałożyła się na pewien progresizm, możemy powiedzieć, czyli zamiłowanie do otwarcia na świat, na dialog, taka nadzieja związana z tym, że teraz zastosujemy opcję zero, to było w polityce zastosowane w stosunku do prezydenta Kennedy'ego, że zaczynamy budować nowe chrześcijaństwo od początku, nową wizję człowieka, wyzwalamy się z tradycji i wiele środowisk właśnie tych jakby spulchnionych czymś takim po soborze okazało się łatwymi i szybkimi klientami
tak samo jak zjawisko, że wielu
antyzwiastowania.
Wielu katolików nie miało problemu być masonami na przykład. Był taki
ale moment. Nie zdali sobie sprawy, że ta ideologia przede wszystkim służy ateizowaniu człowieka. Dzisiaj główni ideolodzy genderyzmu, czy queeryzmu, czy nowego spoglądania na ludzką seksualność są ateistami. I ta ideologia...
Ma służyć ateizmowi.
Chciałem takie pytanie jedno...
A to może jeszcze do początku wrócić. Do kościoła, że musimy sobie zdawać sprawę, że w kościele są grzesznicy, właściwie wszyscy są grzesznikami w mniejszym lub większym stopniu i w kościele ludzie wierni i duchowni mogą ulegać światu i ulegają. Przecież no, mieliśmy chrześcijan, czy nawet duchownych, którzy popierali marksizm, czy nawet nazizm. Im bardziej jesteśmy słabi moralnie, intelektualnie, tym bardziej możemy ulec światu, też wpływom demonicznym, szatańskim. No, dlatego jest taka chora część w każdym z nas, ale też w Kościele jest taka część zdradziecka, można powiedzieć judaszowo-kainowa, która świadomie mniej lub bardziej zdradza Kościół i przechodzi na stronę przeciwnika. No, to, tak, no, to łatwo rozpoznawać nieraz, jeżeli jacyś ludzie z Kościoła współpracują i podzielają poglądy największych wrogów Kościoła, no to widać, że już nie wiedzą, o co chodzi. Zresztą po soborze wiemy, że była wielka fala porzucania Kościoła przez duchownych, przez księży, przez siostry zakonne. No więc na pewno Bóg tego nie chciał. To widać, że ci ludzie się pogubili. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przyjęli za swoją teorię absolutnie sprzeczną z chrześcijaństwem, bo teorie ateistyczne są sprzeczne z chrześcijaństwem. I ta rewolucja oczywiście była od dawna przygotowywana, dojrzewała. Nastąpiła po soborze, właściwie niezależnie od niego, ale uderzyła też w Kościół, na ile Kościół był słaby, na ile wierni i duchowni byli już zepsuci przez ten świat, już mu ulegali, już mieli jakieś słabości moralne, intelektualne, tym łatwiej stawali się łupem.
Czyli co problemy Francji, teorii. Belgii, Holandii, prawda?
Tam pogalopowały zmiany posoborowe, wprowadzane nie według zamysłu Boga, tylko według takiego paradygmatu nowoczesności. Budujemy wszystko na nowo. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś takim, że wielu ludzi jest dzisiaj, pozostając w Kościele, zagubionymi. Jest ogromny chaos. Wyszedł on przy okazji dwóch synodów, które zwołał papież Franciszek. W 2014 roku i 2015 roku.
Teraz następny.
Tak, zwłaszcza ankiet, które zostały szeroko puszczone jakby wśród katolików, zbierając odpowiedzi na ich pytania dotyczące wówczas małżeństwa, rodziny, seksualności. Okazało się, że z tych ankiet wyziera ogromne zagubienie. Na przykład w tych ankietach pojawiało się, że katolicy nie rozumieją nauczania swojego kościoła, że jeśli chodzi na przykład o nastawienie do związków partnerskich, czy związków homoseksualnych, czy przydzielania dzieci, nie rozumieją stanowiska kościoła. Jeśli chodzi o pigułki antykoncepcyjne, nie rozumieją. Ulegliśmy w tej chwili pewnemu chaosowi. Wielu pasterzy też, musimy to powiedzieć też, to jest bolesna konstatacja, bolesne stwierdzenie. Wielu pasterzy też się pogubiło dzisiaj i na Zachodzie, i czasami także w Polsce w tych kwestiach. Trzeba powiedzieć, że jakby jesteśmy dziś w punkcie tak poważnym, że ja bym naszych widzów odesłał do 674 punktu katechizmu Kościoła katolickiego, żeby zrozumieć, co się z nami w tej chwili dzieje. I żeby dobrze zrozumieć, co się z nami dzieje, tam to jest punkt, w którym autorzy katechizmu Kościoła katolickiego, który został podpisany przez świętego Jana Pawła II i sporządzony na jego życzenie.
Pierwotny, czy to było, bo też była poprawkowa ta wersja?
Poprawka była tylko erratą pewną, nie? Ale chodzi mi o całość. Tam autorzy przewidzieli, że może nastąpić taka próba w Kościele, że pogubią się także niektórzy pasterze. Jeśli mówię pasterze, to mam na myśli nie tylko duchownych, tylko mam na myśli także rodziców, dziadków, wychowawców. W szerokim...
Autorytety.
Autorytety, które powinny pokazywać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, umieć rozróżniać dobro i zło. Jeśli pasterze się pogubią w tym, to znaczy, że być może nadeszły już czasy ostateczne i pojawienie się Antychrysta. Dlatego odsyłam do tego punktu. On daje dużo do myślenia.
A jeszcze mam jedno pytanie, bo już czas bardzo szybko płynie. Jak jeszcze profesorowie uważają, czy te wszystkie poglądy tych strasznych ludzi, co ksiądz profesor Oko przywiózł, co ksiądz profesor mówi, czy w tym fundamentem było tak być jak Bóg, czyli to co szatan, prawda? Stworzyć nowego człowieka, nowy ład, czy odwrotnie, no, nienawiść do Pana Boga i do człowieka. Co jest tym pierwotnym jednak?
To się łączy ze sobą. Jeśli ja wychodzę z założenia, że jestem Bogiem, to jak mogą być i może być dwóch Bogów?
Szatan się denerwuje, bo on nie rodzi.
I to było właśnie... Fryderyk
Nietzsche mówił w swoim obłędzie, jeżeli Bóg by istniał, jak ja bym mógł znieść nie być Bogiem? To już jest jakiś proces degeneracji. Jeżeli człowiek sprzeciwia się prawdzie o sobie, o świecie, jeżeli odrzuca Boga, popełnia najbardziej fundamentalny błąd. To muszą następować inne błędy. To musi tworzyć chore teorie. Można powiedzieć, że ateizm to coś takiego, jakby na przykład przedszkolacy powiedzieli, że istnieje tylko przedszkole. Że im się podoba, bo tutaj jest grysik, kompocik i oni nie wierzą, że jest jakaś szkoła, coś dalej i oni zostają w przedszkolu. No, co się stanie z takimi ludźmi, jak zaczną wyrastać z swoich ubranek? Ale podobnie można powiedzieć, tak jak przedszkole jest tylko wstępem do całego życia na ziemi, to życie tutaj jest wstępem do wieczności. I mówić, że jest tylko to życie tutaj, a nie ma wieczności, to jakby mówić, że jest tylko przedszkole. Jeżeli dzieci by zostały w przedszkolu, jak tam będzie chora sytuacja i chore teorie. Z tego się właśnie rodzi ateizm i takie teorie jak gender.
A ta idea, no właśnie... Antychrysta Sołowiow, tak? Taka króciutka książeczka jest i on tam opisuje, że ten antychryst, oczywiście to jest pewna taka literacka też, że jest biblistą wykształconym.
To zrobiło ogromne wrażenie na papieżu Benedykcie XVI, tak. Bowiem kardynał Giacomo Biffi przygotował mu jedną z konferencji w czasie wygłaszanych rekolekcji wielkopostnych w Watykanie, rok po objęciu władzy w Kościele, właśnie na temat antychrysta. To bardzo wstrząsnęło papieżem i dzięki temu się także przedostało jakby do opinii publicznej, przypomniano nam o Sołowiowie.
Że takie coś jest.
Dla Sołowiowa antychryst nie był konkretną postacią historyczną. Dla Sołowiowa antychryst był pewną mentalnością, pewnym wirusem, który powoli zmienia naszą wrażliwość, przestawia akcenty.
Może jeszcze to będzie dobry moment, jedno zdanie, bo już telefony się pokażą na naszych ekranach i zapraszamy naszych słuchaczy. Za chwilę ksiądz profesor się dopowie, ja tylko przedstawię dla słuchaczy. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012, Zagranica 657 0013, 657 0014. W naszej rodzinie też 2 536 600 300 536 600 400, bo na pewno telefony będą się rozgrzewać i ta dzisiejsza rozmowa będzie bardzo ciekawa.
Dodatek jeszcze może tak, żeby był element też optymistycznej nadziei, bo jak widzimy, jak potężni, jak perfidni są nasi przeciwnicy, no widzimy potęgę gender, jak jest propagowane, tak jak wcześniej marksizm, bo to jest neomarksizm, to jest neobolszewizm i tak jak marksiści chcieli podbić cały świat, tak genderyści chcą też podbić cały świat. To się dzieje na naszych oczach. Ale też w związku z tym, co mówiliśmy o złu w Kościele, to na przykład Matka Boża w swoich objawieniach też bardzo dużo o tym mówi. Czy no, Miedziugorje, gdzie byłem niedawno, czy na przykład objawienie dla księdza Gobiego, jego lokucje, to już w latach 70., 80. mówiła, że zło przeniknęło do Kościoła, że nawet wielu duchownych ulega złu i teoriom i osobom zupełnie przeciwnym Kościołowi. To już było w latach 70., 80. według tych objawień. I to jest rzeczywiście straszne, do jakiego stopnia sam Kościół i my duchowni możemy ulegać złu. No ale pociecha w tym jest taka, że Matka Boża jest ponad tym, że Bóg jest ponad
ale
tym.
Trzeba też mieć tego świadomość, prawda?
I tak, walczyć, trzeba wiedzieć,
różne sposoby.
I tak, widząc potęgę naszych wrogów i to rzeczywiście oni chcą zniszczyć Kościół i chrześcijaństwo, także kulturę polską, to jednak na pociechę lepiej być z Matką Bożą, Jezusem, Bogiem przeciwko ludziom świata, niż z ludźmi świata przeciwko Bogu i Matce Bożej. Najważniejsze, co mam do powiedzenia, to także z tego zagrożenia trzymajmy się Pana Jezusa i Matki Bożej, a resztę będzie nam dodane.
I czekamy, mamy już telefon. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Witam, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Pani imię?
Mówi Bogumiła z Lublina.
Pani Bogumiła.
Jest taki problem i taka kwestia, która niedawno mnie spotkała. Rozmawiając z młodym, jeszcze nie kapłanym, seminarzystą, kiedy podjęłam taki temat, że szatan ma w rękach, tak powiedział, że ma w rękach dzieci swoje. Znaczy swoje, dzieci Boga. I jeżeli wytłumaczyłam, chodziło o to, że podczas egzorcyzmu szatan miał powiedzieć, że wszystkie dzieci są w rękach moich i odnośnie takiego faktu, że dziecko, które jeszcze nie mówi, stwierdza to egzorcysta, potrafi obsłużyć już komórkę. Czyli ja to rozumiem, ale prosiłabym, bo chodzi o to, że ta osoba odpowiedziała mi, a szatan to nieprawda, bo szatan jest kłamcą. Czyli to, co mówi na egzorcyzmie, jest kłamcą. Myślę, że to jest tak, i proszę mnie tylko utwierdzić albo, nie wiem, wytłumaczyć, że w czasie egzorcyzmu egzorcysta mówi w imię Jezusa Chrystusa, mów. To wtedy nie jest mówione kłamstwo, ale jest mówione to, co trzeba, czyli to, co Bóg...
Pani Bogumiło, dziękujemy. Rozumiem pytanie, chociaż troszeczkę ono może wykracza nasz temat, bo nie mam tutaj księża, nie są egzorcystami, ale na pewno kwestia szatana jest tutaj znana.
Ale nie wolno pomijać tutaj szatana, nie, bo on jest rzeczywiście ojcem kłamstwa. Znamienne jest, że papież Franciszek, odkąd rozpoczął swój pontyfikat, nawet jeszcze w przemówieniu przed elekcją wśród kardynałów, często nawiązuje do figury szatana, mówiąc, że to nie jest metafora, że to jest rzeczywiście inteligentny, czysty duch, którego zadaniem jest odciąganie ludzi od Boga, czyli od prawdy, czyli rzeczywiście zakłamywanie. Jasne, że nie można traktować treści tego, co się wydarza, co mówi diabeł przez osoby opętane w czasie egzorcyzmów, jako rzeczy pewnej. To rzeczywiście może być bardzo finezyjna manipulacja i prawdopodobnie taka jest, nie? Ale diabeł, to mówiło wielu mistrzów życia duchowego naszej wiary, mówiło, że albo diabeł chce sprawić wrażenie w naszym życiu, że jest postacią marginesową, operetkową, ktoś, kogo można potraktować lekce, nie brać pod uwagę, albo rzeczywiście odwrotnie, chce stworzyć wrażenie, że jest wszechpotężny i wprawić nas w przerażenie. Wtedy jedna i druga postawa jest fałszywa, bo Chrystus jest potężniejszy od szatana.
Zwyciężył.
I nawet święta Teresa mówiła, że szatan jest wściekłym psem, ale Chrystus go złapał na łańcuch. I jeśli ty nie podejdziesz, to on ci nie ugryzie. To chrześcijanin, człowiek wierzący musi wiedzieć, nie? Że...
I podchodzić do tego właśnie psa.
No i że mamy i także w Kościele, o czym mówił ksiądz profesor Dariusz, cały program antywirusowy, jeśli chodzi o te rzeczy, o których mówimy. My próbujemy postawić diagnozę, ale trzeba mówić też, że jest antybiotyk.
Tylko trzeba wiedzieć, że jesteśmy atakowani ciągle, że
jest ta groźba.
A akurat te książki, można powiedzieć, że z tych książek demony bardzo się cieszą, ponieważ takim zasadniczym kierunkiem działania szatana jest też redukcja człowieka do zwierzęcia. Szatan nas nienawidzi, szczególnie Matki Bożej, no bo my jesteśmy bytowo od niego czymś niższym. Jako istoty cielesno-duchowe ustępujemy mu inteligencją, on jest czystym duchem. I dla niego szczególnie czymś strasznym jest, że taka istota jak Matka Boża wybrał, jest postawiona ponad nim, bo on sam chciał być Bogiem. I taki jeden z głównych kierunków jego uderzenia to jest powiedzieć nam, patrzcie, wy jesteście tylko zwierzętami, wy jesteście tylko instynktem, wasz rozum nic nie znaczy. A właśnie to mówi teoria gender, że człowiek jest przede wszystkim instynktem i tym instynktem ma się kierować i ma wyżyć się w ramach tego instynktu. A sumienie, moralność, sumienie to dla nich jest skandal. Instynkty, rządzy są decydujące dla człowieka. Właśnie o tym mówią te książki i dlatego o tyle można powiedzieć, że tutaj naprawdę widać taką inspirację z tego kręgu i można powiedzieć, że w tych kręgach bardzo się z tego cieszą. Ale właśnie trzeba podkreślać, zresztą to na przykład, no przecież sam Jezus mówił i Matka Boża też w swoich objawieniach ciągle nas przestrzega przed szatanem, że on krąży jak lew ryczący, że nasze życie nie jest jakimś leniwym spacerkiem, tylko jest walką, że jest trochę jakby stanowiskiem na linii frontu i jeżeli będziemy się zachować tak, na przykład jakby ktoś w okopach pierwszej wojny wyszedł na spacerek między okopami, myśląc, że jest na łące, no to zginie w ułamku sekundy. I podobnie trzeba wiedzieć, że my jesteśmy ciągle atakowani, że życie jest walką duchową.
Walczymy i odbieramy telefony kolejne. Bardzo prosimy, bo wtedy kontakt jest żywy z naszymi słuchaczami.
Halo?
Proszę bardzo.
Tak, mogę mówić?
Tak jest.
Andrzej Sopotu, szczęść Boże. Proszę księży profesoru, proszę ojca Janusza. Ja mam nieodparte wrażenie, że wydaje mi się, że jestem tego pewien, proszę ewentualnie skrytykować. Nie jesteśmy w stanie zwalczyć polityki szatana, jego działań, ponieważ to jest duch, który przewyższa naszą inteligencję. Ale mamy w zasięgu to, co Kościół nauczał, czy naucza nadal, a więc Ewangelię, Pismo Święte. I jeżeli będziemy działać przeciwko metodami Ewangelii, jesteśmy w stanie zwyciężyć. Dam prosty przykład. Niepokoi mnie od dawna, i to niestety w Kościele też się pojawia, wielkie uznanie dla ideologii postępu i rozwoju. Do tego stopnia, że zapomina się o tym, że ta ideologia postępu i rozwoju niesie po prostu uznanie dla wartości materialnych, przyjemnościowych. Jej jądrem stanowi między innymi genderyzm. Jeżeli my powiemy sobie tak, Panie Boże, wygnałeś nas z raju słusznie i powiedziałeś o pracy w pocie czoła, to my się musimy tego trzymać. I człowiek, który dzisiaj za marksistami, bo to jest ich wyzwanie, precz z biblijnym przekleństwem pracy w pocie czoła, pójdzie i zacznie robić wszystko, żeby wszystko było na dotyk, na błysk, na ślizg, wszystko jest dla mnie, jest nad człowiekiem niemalże, to właściwie idzie szatanowi na rękę. Cała polityka, która jest w tej chwili w świecie obowiązująca, no jako po prostu poprawna politycznie, postęp, jeszcze raz postęp, rozwój we wszystkich dziedzinach, i w tym szalonym chaosie, tym pędzie do dobrobytu, do konsumpcji, ginie w ogóle wezwanie Boga. A to jest jedno. A drugie, czy Pan Bóg nie uwolnił nas, wypędzając nas z raju słusznie, od obecności szatana? I ten szatan dzisiaj, o którym tutaj księża profesorowie mówią, działa i można powiedzieć, w pewnym sensie hula i dusza. Jest szczęśliwy, jak się ludzie wyśmiewają, prawda, że ktoś przypuszcza, że on istnieje. Oczywiście, że istnieje. Także to jest sprawa no, po prostu pierwszej wagi. Nie możemy nie zrezygnować z tego, co uczy Pan Bóg. A w Księdze Rodzaju ten moment właśnie o pracy w pocie czoła i o kobiecie, która będzie rodziła w bólu dziecko, to są węzłowe problemy dzisiejszego świata. Jeżeli my to odrzucamy, odrzucamy wszystko. Wyroki Boże są nie do ominięcia. Trzeba się posługiwać. A co czego Ewangelia uczy? Pokory, pracowitości, spokoju ducha, że Pan Bóg daje, a nie świat daje. A myśmy się otworzyli po soborze na świat, pełnym chaosem wciągnęliśmy te wszystkie trucizny. I dzisiaj trzeba pisać, przepraszam, że tak powiem dość prosto, encykliki o ekologii. A cóż to za ekologia, jeżeli my z tego świata wciągamy wszystko, co jest najgorsze. I dlaczego? Dlatego, że człowiek niechcący staje się, jak jeden księży profesor powiedział, staje na miejscu Boga. Proszę mi powiedzieć, czy mam rację.
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A więc znów szatan, człowiek i jeszcze rozwój dochodzi nam do tego.
Oczywiście ma pan rację. Ma pan rację w tym, że sami jako ludzie nie damy sobie radę w konfrontacji z tak perfidnym, przewrotnym, inteligentnym duchem, jakim jest zły duch, ale mamy Chrystusa. I Chrystus nas broni od tego. I Chrystus jest antybiotykiem na to zło. Już od zawsze katechizm Kościoła katolickiego uczył, że jest trzech wrogów człowieka. Świat, diabeł i ciało. W ostatnim czasie próbowano zrobić wszystko, żeby o tym zapomnieć. Nie? To jest... Oczywiście, że problem jest taki, że człowiek niszczy Boga dlatego, że sam chce wejść w jego kompetencje. Ksiądz profesor Dariusz mówił wcześniej o tym, że rewolucja homoseksualna, i ten pęd, to rozwijanie się apetytu na zdobywanie coraz to kolejnych przyczółków, nowych praw, ona nie zmierza tylko do tego, żeby homoseksualiści mieli zagwarantowane swoje prawa. Być może niektórzy tak, być może niektórym chodzi o to, ale jakby samo ostrze tego ataku zmierza do czegoś innego. O tym mówiła też jedna z aktywistek LGBT z Australii. Kiedyś jakby zdobyła się na 5 minut szczerości w czasie jednej audycji i powiedziała, że rzecz jasna jest oczywista. Byłoby naiwnością twierdzić, że nam chodzi tylko o zrównanie praw z małżeństwami tak zwanymi tradycyjnymi czy klasycznymi albo prawo do adopcji dzieci. Nam chodzi o dostęp, powiedziała, do laboratoriów, gdzie się tworzy życie. A to jest właśnie miejsce, jakby dzisiaj świątynia współczesnego ateizmu. Dzisiaj my jesteśmy ciekawi tych rzeczy, dlatego badamy je, nie?
Tu chodzi o władzę nad człowiekiem. Po prostu oni chcą zapanować nad całą ludzkością, tak jak Stalin chciał wcześniej, poprzez wytworzenie nowego człowieka, który będzie się kierował przede wszystkim instynktem, który będzie im posłuszny, ale za tym też stoją najciemniejsze siły, bo trzeba pamiętać, że tak jak przedszkole jest wstępem do całego życia, tak nasze życie tutaj jest wstępem do wieczności. I no sam Jezus mówił wiele razy, że to jest walka o najwyższą stawkę, że możemy uzyskać życie wieczne, ale możemy je utracić. Matka Boża w swoich licznych objawieniach bardzo często mówi, że dlatego się objawia, że wielu ludzi idzie do piekła. Ona chce, i to musimy wziąć najwyższą powagą, chce uratować ludzi przed pójściem do piekła, ale właśnie kiedy wymienia grzechy, to właśnie w tych katalogach nieraz bardzo krótkich grzechów właśnie z reguły wymienia też nieczystość, że to szczególnie ludzi niszczy. Miała też mówić do świętej Łucji, że szatan szczególnie atakuje rodzinę, że w Fatimie stwierdzała, że szczególnie wielu ludzi, właściwie najwięcej, zmierza do piekła, czy idzie do piekła wprost z powodu grzechu w tej sferze. Dlaczego? Powiem, no przecież to jeden z wielu grzechów, ale widać, że on może działać tak na naszą świadomość, jak rak działa na ciało. No, przecież widzimy, że no, seksualność może działać podobnie jak narkotyki czy alkohol, że człowiek tym przede wszystkim zaczyna się zajmować i to wypiera z jego świadomości Boga. Właśnie tak jak mówił Wilhelm Reich, seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. Nie walczcie z Kościołem wprost, ale seksualizujcie dzieci. Tak, żeby zasada przyjemności wyparła z ich świadomości wyższe życie duchowe, wyparła Boga. To jest ich plan, to jest ich strategia. Ale no, z punktu widzenia chrześcijańskiego to może prowadzić nie tylko do utraty życia tutaj, życia rodzinnego, małżeńskiego, bo szczególnie jako księża wiemy, jakie to ma skutki w życiu społecznym, rodzinnym, małżeńskim, ale nawet do utraty życia wiecznego. Więc trzeba rozumieć, że to jest walka nie tylko o to życie tutaj, ale o życie wieczne. I że nasi przeciwnicy, siły demoniczne, używają dzisiaj właśnie zasady przyjemności, którą stawiają ponad zasadą dobra, ponad zasadą prawdy, jako zasadniczego środka do deprawacji ludzi, aby ich odwieźć od Boga, czyli też odwieźć od zbawienia.
Kolejny telefon, bardzo prosimy. Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, telewizji Trwam. Gościmy profesorów, księży profesorów, ksiądz profesor Dariusz Oko, ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Częstochowy, Marek z Częstochowy. Chodzi mi o taką rzecz, ponieważ w świetle obecnej sytuacji, a szczególnie mam tu na myśli wczorajszy dzień, Częstochowa, wiadomo, zjazd rodzin Radia Maryja i do tego w kontrze środowiska LGBT za zezwoleniem lewicowego, czyli SLD-owskiego prezydenta, pozwalają sobie na taką kontrmanifestację w alejach, które prowadzą ku szczytowi Jasnej Góry. I teraz nie chciałem się na to rozwodzić, bo to świadczy o tym, do czego dochodzi. Wiemy, że jeszcze kilka lat temu byłoby to raczej niemożliwe. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o taką rzecz i to zupełnie z innego kierunku. Niszczy się autorytet Kościoła i najbardziej jest to też widoczne u szczytów władzy, hierarchii. Nie wiem, czy jest panom profesorom księżom profesorom znana taki materiał filmowy, ze spotkania najprawdopodobniej w Yad Vashem, gdzie papież Franciszek całuje w rękę dostojników izraelskich, żydowskich, tych najwyższych, najbogatszych z kręgów Rothschilda, Rockefellera i tak dalej, tym podobnych. Więc ja, dla mnie to było olbrzymie zaskoczenie, jak to jest możliwe, żeby powiedzmy postać numer jeden, jakim jest Ojciec Święty, żeby do takich sytuacji dochodziłem. Materiał raczej nie wygląda mi na zmanipulowany. Zresztą myślę, że jest to możliwe. Każdy może to sprawdzić sobie, wchodząc na YouTube.
Tak, ale panie Marku, bo jak to się łączy do tej manifestacji LGBT, znaczy, bo tak troszkę...
Ta jakby zbitka tych dwóch elementów, chodzi mi o to, że autorytet Kościoła w osobie Ojca Świętego w moim mniemaniu w jakimś sensie się nadwyręża, dlatego że skoro ten autorytet w jakimś sensie się nadwyręża, to dochodzi do takiej sytuacji, jaką mieliśmy wczoraj w Częstochowie. Co prawda nie jest to w jakimś bezpośrednim związku, ale pewne rzeczy się są dostrzegane. Skoro ja to mogę dostrzec, to myślę, że i tysiące innych. Zresztą jest to do sprawdzenia.
Panie Marku, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Ale to dalej tego połączenia nie rozumiem, bo jak pocowanie Rothschilda w ręce.
Być może to może ono jest... nikogo nie całuje w ręce.
Być może to są takie szybkie skróty myślowe, które wykonał pan Marek, ale ja rozumiem, o co chodzi. Więc jasne, że środowiskom zwalczającym moralność chrześcijańską i nauczanie Kościoła, w tym względzie, o którym mówimy, chodzi o odebranie autorytetu Kościołowi. Więc powiedzmy to symboliczne, była to symboliczna próba podbicia Jasnej Góry. Kiedyś robili to Szwedzi, bo myśleli, że w ten sposób osłabią morale katolików, nie? W tej chwili próba, gdyby się powiodła próba podbicia Jasnej Góry, miałaby to taki sam efekt jak w Starym Testamencie, kiedy poganie wchodzili i deptali Jerozolimę, że można było powiedzieć, kolejne miejsce sprofanowane, wszystko jest...
Jak pochody pierwszomajowe. Wcześniej ci ludzie, którzy robili pochody pierwszomajowe, robią teraz pochody gejowskie. Tylko tam trzeba też dodać, że papież niejako musi dialogować ze wszystkimi, prawda, też z strony dyplomatycznej, tylko akurat w tych kwestiach jest bardzo jednoznaczny. To jest też bardzo znaczące, że papież Franciszek, który jest taki dialogiczny, otwarty na rozmowy, to jednak w kwestii gender jest wyjątkowo jednoznaczny, używa bardzo mocnych słów. Mówi, że gender to jest jak fala tsunami, która uderza w cywilizację, w kulturę. Na przykład wyrzucał biskupom włoskim, że robią o wiele za mało w kwestii gender. Nie bronią dostatecznie społeczeństwa. Tu akurat biskupi polscy napisali wielki list. Rzeczywiście robią wszystko, żeby bronić społeczeństwo przed gender. Papież Franciszek mówił, że gender traktuje dzieci jak króliki doświadczalne, że wmawia im, że mogą sobie wybrać płeć. Też wprost mówił, że to jest wielokrotnie ideologiczna cywilizacja. Tak mówił w Polsce w czasie Światowych Dni Młodzieży do biskupów. W Gruzji mówił, że gender wydał wojnę małżeństwu i rodzinie. I że trzeba robić wszystko, aby bronić małżeństwo i rodziny. Właśnie to teraz tutaj robimy. Bronimy małżeństwa i rodziny przed szaleńczą ideologią rozpusty. Bo trzeba powiedzieć, po samych tych autorach, jak patrzymy na Reicha i inni tego rodzaju ludzie, gender to jest teoria maniaków seksualnych, dla których, można powiedzieć, miejsce Boga zajął seks. Oni tak się zachowują. Właśnie, żeby ich rozumieć, to trzeba przyjąć założenie, jak można mówić takie rzeczy, pisać takie rzeczy. Jeżeli się założy, że dla tych ludzi, dla ateistów, Bogiem stał się seks, to staje się zrozumiałe. Jak dla Reicha, który jest właściwie takim zasadniczym ojcem, źródłem gender. Jak patrzymy na jego życiorys, jego zachowanie, zresztą on skończył w więzieniu, on umarł w więzieniu, ponieważ jego absurdalne teorie doprowadziły go do przestępstwa. Oczywiście. Dlatego musiał zostać zamknięty w Stanach Zjednoczonych w więzieniu, ale trzeba pamiętać właśnie, że ten człowiek, maniak seksualny, jest ojcem gender. To właśnie to, co on napisał, teoria gender, teraz rozprowadza na programy szkolne. I papież Franciszek zdecydowanie to potępia, takie zachowania, tą inwazję na szkoły. On właśnie mówi, jako człowiek z Ameryki Południowej, że to jest ideologiczna kolonizacja. To jest przymuszanie ludzi przemocą lub finansami do przyjmowania absurdalnej teorii.
Słyszałem, że są niektóre środowiska, które już nawet zwracały się z prośbą, czy podsuwały taki pomysł Ojcu Świętemu, żeby nawet poświęcił encyklikę zjawisku genderyzmu i rewolucji seksualnej, dlatego że jedna rzecz to są właśnie te centra ideologiczne, z których wychodzi pomysł na rewolucję seksualną, a druga rzecz to jest takie szerokie oddziaływanie tej ideologii, która jest nastawiona na to, żeby nasze ucho, nasza wrażliwość się do tego przyzwyczaiły. Pamiętacie Państwo może kilka lat temu jeszcze, jak podejmowano w Polsce kolejną próbę wprowadzenia związków partnerskich. I to się odbywało w prasie pod tytułem, czy Polacy już są dojrzali do związków partnerskich. W tle było powiedziane, czy jesteśmy już na tyle europejscy, na tyle nowocześni.
Nie drażni.
I wówczas też przy tej okazji padło to stwierdzenie z ust jednego znanego polityka w Polsce, że nie będziemy klękać przed księżmi. To jest takie jakby powolne, nieustanne badanie, czy już możemy wprowadzić kolejny etap zmiany poprzez tak zwane odczulanie. To się nazywa w psychologii desensytyzacja. Nie?
No, ofensywa trwa.
Można człowieka
przy autostradzie, prawda?
Tym sposobem przyzwyczaić także do bliskości pająka włochatego. Nie? Tak samo możemy ludzi przyzwyczaić, że to, co kiedyś było grzechem ciężkim i z powodu czego ludzie płakali, i uznawali, że jeśli ktoś dopuszcza się i popełnia jakąś, przyjmuje taką postawę, czy popełnia taki grzech, to ryzykuje życie wieczne. I to powodowało, że ludzie modlili się, cierpieli z tego powodu. Dzisiaj do tego się przyzwyczajamy. I to jest w takich małych kroczkach. Ja sobie nieraz wyobrażałem, mój dziadek, który jest rówieśnikiem papieża Jana XXIII, urodził się w tym samym roku i księdza Dolindo Ruotolo. I był żołnierzem armii austro-węgierskiej i wychował 13 dzieci. Moja mama jest 13. Gdyby jakimś cudem mój dziadek Jan wyszedł dzisiaj z grobu i wrócił tutaj, w naszą rzeczywistość, zobaczył, jakich my piosenek słuchamy, jakie my seriale oglądamy, jaki jest w ogóle nasz język, który używamy, język dowcipu, język komentarza, język taki lekki, nie? Jakie sztuki teatralne są przedstawiane, jakie filmy, to ja myślę, że z wielką ochotą chciałby wrócić na cmentarz, żeby się nie znalazł w tej rzeczywistości.
Dziadek pochodzący, powiedzmy, z Przyszowej, koło Limanowej, jeżeli mogę zdradzić.
Tak galopują zmiany, nie? Które jakby są nastawione na to, żeby nas
doświadczenie
uczynić.
Doświadczenie też uczy, do czego ono prowadzi, bo można dodać, że ta książka w połowie to jest pochwała rewolucji seksualnej. Rewolucja seksualna jako jądro rewolucji neomarksistowskiej, neobolszewickiej. Natomiast druga połowa to jest wielki żal Reicha, że ta rewolucja została wprowadzona w Moskwie jako element rewolucji październikowej, ale po kilku latach z niej się wycofano. Właśnie w Rosji wprowadzono totalną rozwiązłość seksualną w ramach rewolucji bolszewickiej.
Ale potem zauważono.
Ale po kilku latach stwierdzono, że nie da się, ponieważ jest epidemia chorób wenerycznych, epidemia bezdomnych dzieci.
Naród słabnie.
Państwo się rozpada, przez to słabnie. I sami komuniści wycofali się z tego i zaczęli mówić jak księża, że ważne jest małżeństwo, wierność, że rewolucja seksualna jest szaleństwem. Tak, czyli sami bolszewicy. Nie, to było kilka lat po rewolucji październikowej. I Reich rozpaczał i inni komuniści na Zachodzie, że Lenin z tego się wycofał. Czyli widać, że tego już próbowano. To, co próbuje się robić na Zachodzie, spróbowano robić w bolszewickiej Rosji i stwierdzono, że to prowadzi do katastrofy. Dlatego z tego się wycofano. A teraz właśnie genderyści, to, z czego nawet bolszewicy się wycofali, usiłują wprowadzić także w Polsce. Przed tym musimy się bronić.
Wciskać coś, co już jest. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, bo telefony są ważne. Kontakt nas urealnia wtedy. Bardzo prosimy. Halo, halo.
Tak,
słuchamy pana. Jest pan na antenie.
Sekundę, moment, ja ściszę jeszcze raz ten telewizor, nie? Kamiński Marek z Bad Schwalbach.
Z Niemiec.
To jest koło Wiesbaden. W Hesji, w Niemczech. No cóż, przykro mi, że jedynym facetem, który w miarę posługiwał się jeszcze polskim językiem wśród tej garstki ludzi, która siedzi w studio, profesorów, doktorów i innych. No, człowiek mieszkający chyba w Austrii, w każdym razie jego.
Panie Marku, do czego pan zmierza? Jakie pan ma pytanie? Bo teraz pan ocenia, nie wiem co.
Pytanie? Ja nie mam żadnych pytań. Ja mam żal wielki, że tacy ludzie mają rząd dusz nad całym moim narodem.
Panie Marku, nie rozumiemy się. Tu mamy audycję, rozmawiamy o początku rewolucji antropologicznej, rok 1968, nie o jakimś rządzie dusz. Jeżeli rząd dusz, to gender ideologia próbuje taki rząd zdobyć. Więc jeżeli jest następne pytanie, telefon, to bardzo prosimy. A jeżeli nie będzie, to jeszcze kontynuujemy ten temat właśnie zdobywania. Bo była taka sytuacja, mi ktoś opowiadał, we Włoszech, ogólnie mówiąc w Rzymie. Nastąpił spadek uczestnictwa w mszy świętej Rzymian, prawie 80%, kiedy wprowadzono bardzo tanie, małe autka, te Cinquecento, takie malutkie, nie? Były bardzo tanie, dostępne, właściwie co druga rodzina mogła mieć, robotnicza i tak dalej. I co się zaczęło? Ktoś mówi, że to był specjalny program, żeby obtanić, udostępnić, bo wszyscy w sobotę wyjeżdżali na kampanię, na prawda? Aha. Poza Rzym, gdzie już nie było mszy świętej, bo już nie było może kościoła blisko i tak dalej. I nagle spadek religijności przez takie dokarmianie też materialne. Nie wiem, czy to jest w tym planie, w tym założeniu też genderyzmu, ale być może tak. Co księża na to?
No to odpowiadało tak zwanej pierwszej teorii sekularyzacji, że w miarę podnoszenia się stopy życiowej, czyli wygody życia, ludzie będą odchodzić od Boga. Ja natomiast, być może to jest dobra okazja w tym kontekście, chciałem zwrócić uwagę na stwierdzenia pewnej dawnej feministki, która dzisiaj jest kobietą, myślę, o wielkim darze umysłu. Mam na myśli Mary Eberstadt. Amerykanka, która napisała książkę, w jaki sposób Zachód stracił Boga. W tej chwili tłumaczona jest i niebawem wyjdzie w Polsce inna jej książka, Adam i Ewa po pigułce. Ona uważa, że nie tyle dobrobyt odsuwa ludzi od Boga, bo to była taka teoria Maxa Webera właśnie, że rozwój ekonomiczny sprawi, że ludzie będą mniej potrzebować Pana Boga, nie będą szukać już bezpieczeństwa właśnie w zaświatach, w metafizyce. Natomiast, ale to się nie sprawdziło na terenie Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są bardzo rozwinięte, a z drugiej strony mają ludzi bardzo religijnych, bardzo wierzących. Ona twierdzi coś innego. I być może to jest też warto powiedzieć to przy okazji rewolucji 68 roku. Ja im głębiej wchodzę w fenomen 68 roku, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu. Ta rewolucja nie wybuchłaby z takim impetem i w takim kształcie w 68 roku, gdyby pod koniec lat 50. nie została wprowadzona w obieg aptek Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej pierwsza pigułka antykoncepcyjna, hormonalna. I ona zrewolucjonizowała najpierw kobietę, mężczyznę, potem także wpłynęła na relacje międzyludzkie, ale pigułka antykoncepcyjna przede wszystkim to jest właśnie to, co próbuje nagłośnić Amerykanka Mary Eberstadt. Pigułka antykoncepcyjna uderza w Boga. Bo ona zmienia nastawienie człowieka, właśnie to, o czym mówiliśmy, że wcześniej kobieta była zawsze w stanie płodności, z wyjątkiem niektórych okresów niepłodnych.
Naturalnych.
Natomiast w tej chwili, pod wpływem pigułki, kobieta może utrzymywać się cały czas w stanie niepłodności, z wyjątkiem tych małych okresów płodnych, o których ona sama zadecyduje. Tak samo dziecko, które przychodzi na świat, już nie jest przyjmowane jako dar Boga, czy losu, czy natury.
Niespodzianka.
Ale jest moim produktem, a więc jest także owocem, efektem
myśmy zaprogramowali.
Mojego pomysłu, mojej kontroli. I nic tak nie zmniejsza intensywności życia religijnego, mówi Eberstadt, jak sięganie po antykoncepcję. Można wykazać statystycznie ten związek, że im mniejsza rodzina, tym mniejsza bytność tych ludzi w kościele. Natomiast im większa hojność, czy większe zaufanie okazywane tutaj stwórcy, czy człowieczeństwu, czy naturze, tym większa skłonność na otwieranie się na Boga. Jednym słowem można powiedzieć, że takiego efektu nie zdołał osiągnąć Stalin z całym aparatem represyjnym, jak dzisiaj jest w stanie wywołać antykoncepcja. Antykoncepcja uderza nie w szóste przykazanie, uderza w pierwsze przykazanie. Bo ja ogarnięty mentalnością antykoncepcyjną stawiam się w miejscu Boga i to ja decyduję o tym, jak będzie wyglądało moje życie, komu je przekaże, w jakim kształcie, w jakiej postaci.
Można powiedzieć, że neomarksizm w postaci teorii gender niestety na Zachodzie w umysłach ludzi odniósł o wiele większy sukces niż marksizm właściwy, ten pierwotny. W Polsce właściwie marksiści mieli wszystkie środki przymusu, media, a jednak Polska po komunizmie wyszła jeszcze mocniejsza, bardziej religijna, bardziej katolicka. Natomiast na Zachodzie społeczeństwa, które zostały zaatakowane właśnie wirusem neomarksizmu, genderyzmu, uległy o wiele większym stopniu. Właściwie w dużym stopniu straciły chrześcijaństwo, wiarę i właściwie straciły swoją tożsamość, a konsekwencją jest wymieranie tych społeczeństw, no i wchodzenie na wielką skalę islamu.
I tu mówimy amen, stop. Dziękujemy za pierwszą część naszym gościom, a druga część w Radiu Maryja 21:30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Kontynuacja tematu, rok 1968, początek rewolucji antropologicznej. Będą gościć ponownie ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i ksiądz profesor Robert Skrzypczak, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.